Godzina 7:46 jest na naszych zegarach, a przy naszym telefonie jest już kolejny gość, pan minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo pana witam serdecznie.
Witam panią redaktor, szanowni słuchacze.
Panie ministrze, to może zacznijmy od tego, jaka będzie przyszłość Funduszu Odbudowy, a raczej ratyfikacji dotyczącej zasobów własnych Unii Europejskiej. Senat już zapowiada, że na najbliższym posiedzeniu sprawą się nie zajmie, a jak pan prezydent Andrzej Duda odnosi się, jeżeli chodzi o ratyfikację tej decyzji?
Pani redaktor, pan prezydent popierał sprawę tego systemu zarówno w grudniu, kiedy rząd negocjował z sukcesem polskie warunki w nim udziału, jak i teraz, kiedy trwa proces przyjęcia ustawy, która go upoważnia do ratyfikacji. Pan prezydent czeka na tą ustawę. Im szybciej ona zostanie przyjęta i przedstawiona do podpisu, tym lepiej. Polska czeka na te środki, Europa czeka na te środki i każdy dzień zwłoki jest czymś niekorzystnym zarówno i dla naszego kraju, i dla Europy.
Ale prezydent, chciałam powiedzieć, ale marszałek Senatu, mówię tutaj o panu Tomaszu Grodzkim, powiedział, że oni zgłoszą swoje poprawki, że Koalicja Obywatelska zgłosi swoje poprawki, które wtedy zaakceptuje Senat i najlepiej, żeby prezydent Andrzej Duda wziął je pod rozwagę. Jak to wygląda w praktyce? Co Senat może jeszcze nanieść, jeżeli chodzi właśnie o ratyfikację tego dokumentu i o treść tego dokumentu?
Pani redaktor, dokument liczy dwa artykuły. Dokładnie ja to policzyłem, 85 słów.
Ja widziałam 55, właśnie. Uśmiechnęłam
się. Pisałem to na Twitterze, tak. 55 słów to jest przytoczenie tytułu tego dokumentu europejskiego i stopki prawnej. Więc cóż tu można poprawiać, pani redaktor? Można się zastanawiać, czy nie zmienić vacatio legis, terminu wejścia w życie ustawy. Szanowna pani, no zgodnie z prawidłowymi zasadami techniki legislacyjnej, Senat w swoich poprawkach nie może wyjść poza tak zwaną materię przedłożenia, więc
to jak pan odczytuje, to jak pan odczytuje te słowa pana Grodzkiego? Jak pan odczytuje narrację opozycji?
Pani redaktor, to co płynie z Senatu, od większości senackiej, jest w pewien sposób niespójny. Niektórzy mówią o poprawkach, niektórzy o ustawie, o przepisach wprowadzających tą ratyfikację. Ja odczytuję to jednoznacznie. Jest to chęć utrudnienia przyjęcia tego systemu, utrudnienia absorpcji przez Polskę tych środków.
Ale kilka dni temu prezydent Andrzej Duda powiedział, że Fundusz Odbudowy jest tak oczywiście ważny i potrzebny i Polsce pieniądze są potrzebne, ale też powiedział o mankamentach związanych z tym dokumentem.
Bankomenty wszyscy znamy, zagrożenia wszyscy znamy.
A jakie są zagrożenia? Nie znamy, panie ministrze, jakie są zagrożenia.
Chodzi o kwestię suwerenności i ewentualnej kontroli nad tak zwaną praworządnością, której rzekomo niektóre działania polskiego rządu miałyby zagrażać. My rozumiemy tutaj stanowisko bardzo czytelne jednego z koalicjantów Zjednoczonej Prawicy Solidarnej Polski. Ale pani redaktor, to jest polityka. W polityce czasem trzeba zaryzykować i podejść odważnie do wyzwań.
Czy nie ryzykujemy za dużo?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Myślę, że prezydent też tak uważa. Myślę, że po prostu działania na rzecz polskiej suwerenności trzeba kontynuować również w aspekcie tego dokumentu.
Czyli jest pan przekonany, panie ministrze, że prezydent Andrzej Duda nie zaakceptuje apelu Konfederacji, którzy zaapelowali właśnie w piątek do prezydenta, żeby zawetował ustawę o ratyfikacji decyzji tej, że była ona podjęta niezgodnie z prawem, bo powinna być podjęta większością 2/3 głosów. Rozumiem, że weta nie będzie.
Pani redaktor, analizowaliśmy prawnie tą sprawę. Myślę, że w tym momencie ja sobie nie wyobrażam innej decyzji pana prezydenta niż podpisania.
To jest ważny głos i na pewno bardzo istotny. Panie ministrze, to teraz przenieśmy się trochę na tę wielką wodę, na tę wielką politykę. Mówię oczywiście o spotkaniu dziewiątki bukaresztańskiej. Jakie są główne wnioski po tym szczycie?
Głównymi wnioskami po tym szczycie jest to, że NATO działa solidarnie, jednolicie, ze wsparciem swojego głównego, najważniejszego i najpotężniejszego członka Stanów Zjednoczonych. To jest główny wniosek i kraje, członkowie NATO w Europie Wschodniej to widzą, odczytują to i no, wszyscy powinniśmy się czuć bezpieczniej.
Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO to cel strategii, na którą nie mają wpływu zmiany administracji. Tak powiedział właśnie wczoraj prezydent Andrzej Duda podczas szczytu B9. Jak to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO powinno wyglądać? Jak ono powinno być realizowane, panie ministrze?
Ja tutaj nie będę mówił o szczegółach, pani redaktor. Tutaj przede wszystkim mamy do czynienia ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich, również i w Polsce. To bardzo znacznie wzmocnia bezpieczeństwo naszego kraju i te działania powinny być kontynuowane. Na to liczymy i myślę, że takie działania ze strony Stanów Zjednoczonych, taki kierunek polityki w tym momencie widzimy.
To jest bardzo ważne, żeby ta polityka na wschodzie na pewno przyjmowała inne kształty i inne wymiary, bo one często, jak wiemy, są niedostateczne. Teraz nowe sankcje mają być wprowadzone, ale to z kolei dla reżimu Aleksandra Łukaszenki, panie ministrze. Albo właśnie sankcje, albo pewnego rodzaju sankcje gospodarcze. Uważa pan, że to jest ten kierunek, ten właściwy, ta ekonomiczna presja to jest ta droga?
Panie redaktor, pan prezydent, obserwując sytuację na Białorusi, przede wszystkim zwraca uwagę na sytuację polskiej mniejszości Polaków tam mieszkających, organizacji, które tych Polaków reprezentują. I tutaj pan prezydent prowadzi bardzo konkretne działania dyplomatyczne. Można powiedzieć tutaj o wspólnym froncie państw od Ukrainy przez Polskę do państw bałtyckich. Te działania też były kontynuowane w czasie tego szczytu dotyczącego rocznicy naszego święta narodowego 3 maja. Tutaj pan prezydent prowadzi konkretną politykę i wspiera Polaków mieszkających w tym kraju.
Jak ta konkretna polityka, panie ministrze, wygląda?
To są rozmowy bilateralne, to są też rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o te sankcje
gospodarcze,
ekonomiczne,
gospodarcze,
myślę, że to też jest jeden z kierunków, które powinniśmy popierać.
Na razie nasi rodacy, główni ci przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi przebywają w więzieniach. Na razie nie słyszymy o tym, żeby były jakieś sygnały o ich wypuszczeniu na wolność.
Ale też sygnały, które do nich docierają, na pewno mówią im o poparciu polskiego państwa, polskiego prezydenta, polskiego społeczeństwa i państw, innych państw regionu i całej Unii Europejskiej. Myślę, że to też jest bardzo istotne. I czekamy na zmianę polityki władz białoruskich. To jest oczywiste.
No to jest oczywiste, na to czekamy, ale także zastanawiamy się od wielu tygodni na temat tego, co się dzieje w naszej przestrzeni, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ograniczenia, jeżeli chodzi o paszporty covidowe, jeżeli chodzi o certyfikaty covidowe. Trzy tygodnie temu wicepremier Jarosław Gowin powiedział pewne zdanie na temat tego, jak ewentualnie polska rzeczywistość mogłaby wyglądać. Posłuchajmy.
Otóż jako minister odpowiedzialny za gospodarkę jestem głęboko przekonany, że należy szybko rozważyć możliwość uruchomienia specjalnych certyfikatów dla osób, które przeszły przez proces podwójnego szczepienia albo pojedynczego w przypadku tych szczepionek, gdzie drugie szczepienie jest niekonieczne i uważam, że te osoby powinny mieć dostęp do usług, które dzisiaj są no niestety dla Polaków niedostępne, usług takich jak usługi hotelarskie czy usługi gastronomiczne. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za przyszłość polskiej gospodarki. Będę do rozwiązania polegającego na wprowadzeniu takich certyfikatów przekonywał zarówno moje koleżanki i kolegów z rządu, jak i partii opozycyjnej.
Panie ministrze, wysłuchał pan wypowiedzi pana premiera Jarosława Gowina. Specjalne certyfikaty, jeżeli chodzi o usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne. Co pan sądzi o takich certyfikatach, jeżeli miałyby się pojawić w polskiej rzeczywistości?
Panie redaktorze, ja nie chcę ani spekulować, ani przesądzać tutaj niczego. Dyskusja ta nie skończyła się, została oczywiście rozpoczęta, nie skończyła się ani w ramach wskazań Unii Europejskiej, ani w ramach samego rządu polskiego. Jeśli będą takie propozycje, przeanalizujemy je. Ja chciałem podkreślić jedno. Pan prezydent wielką rolę przykłada do spraw wolności obywatelskich, praw obywatelskich. jeśli chodzi o szczepionki, pan prezydent z jednej strony podkreślał, że one powinny być dobrowolne, ale z drugiej strony pamiętajmy, bardzo zachęcał do szczepienia się i sam się zaszczepił w ostatnim czasie, więc kwestie wolności obywatelskich, kwestie zdrowia publicznego trzeba wyważyć z wielkim wyczuciem i tym się będziemy kierować, analizując te propozycje, kiedy je dostaniemy.
Rozumiem, jak najbardziej. To jeszcze powiedzmy, panie ministrze, jeżeli chodzi właśnie o tę politykę, to wiemy, że w Parlamencie Europejskim debata już się toczy i te paszporty covidowe będą obecne. Pan uważa, że teraz w drodze jakiejś implementacji powinno być to zrobione przez polski parlament i potwierdzone u prezydenta, czy jednak ta legislacja na poziomie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego wystarczy w takich sprawach?
Powiem zupełnie, to jest moja osobista ocena i dokonana bardzo na gorąco, że myślę, że ta sprawa będzie dotykać tak istotnych kwestii właśnie dla praw obywatelskich, że na pewno z punktu widzenia prawnego powinna być dokonana na poziomie polskiego ustawodawstwa.
Czyli jednak Sejm i Senat powinien...
To jest moja gorąca uwaga. Mogę się w tej sprawie mylić, ale moje wyczucie prawnicze, bo jestem prawnikiem, taki wariant mnie podpowiada.
No, taki wariant podpowiada, kiedy... A i jeszcze na koniec miałam się właśnie pana ministra zapytać, to już wiemy, co prezydent robi w Rumunii, ale panie ministrze, a jak wyglądają prace i zespół na temat sędziów pokoju? Kiedy poznamy jakieś rozstrzygnięcia, kiedy poznamy jakieś uwagi?
Prace toczą się bardzo szybko. Było to wspólne spotkanie zespołu z panem prezydentem. Zespół też odbywa spotkania merytoryczne. Myślę, że w wyznaczonym terminie poznamy te założenia. To jest kwestia kilku miesięcy, myślę. Naprawdę nie obawiałbym się tutaj. Zespół pracuje efektywnie.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Paweł Szrot, minister w Kancelarii Prezydenta RP, szef gabinetu prezydenta. Bardzo dziękuję za rozmowę i pięknego dnia.
Dziękuję, pani redaktor.
Dziękuję bardzo. 7:58 na naszych zegarach. Za kilka chwil najświeższe wiadomości.